Radio. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też i gości zgromadzonych wokół księdza Macieja Kawlika, a więc Wiedeń po sobie Natalki i mojej skromnej osoby oddaję głos do Krakowa. Szczęść Boże, dobry wieczór, księże Macieju.
Szczęść Boże, panie Stasiu, i szczęść Boże kilku słuchaczy nas słuchających, albo kilkunastu, nie wiemy. Tak, dzisiaj jest wieczór, nie możemy się doczekać, niecierpliwi bardzo byliśmy, coś się stało, nie wiemy co w Radiu Droga, że jest 12 minut po 22, a my zaczynamy audycję. Coś ważnego musiało się stać.
Proszę księdza, bardzo muszę księdzu wytłumaczyć, no litanie loretańska, żeby się nam dobrze po prostu jakoś prowadziło i księdzu przede wszystkim prowadziło tą audycję, to chcieliśmy troszkę dłużej poświęcić czasu na modlitwę, bo bez modlitwy to jak bez fundamentu ksiądz dobrze wie.
Tak, znakomicie. Tak, moi kochani, w związku z tym, czym prędzej przechodzę do przemiłych obowiązków gospodarza, zresztą jedynych chyba w tej audycji, witam najuprzejmiej moje trzy panie, które dzisiaj zgromadziły się w studio wirtualnym. Witam Natalkę z Wiednia. Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam Magdalenę z Lubania, z Pomorza. Szczęść Boże. I witam po raz pierwszy Karolinkę z Przeźmierowa.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Karolinko, czy jest coś, o czym najprościej, co powinniśmy wiedzieć o tobie? Kim jesteś? Słóweczko, bo my tu się troszkę znamy już, a ty całą rzecz, jedno zdanie nawet o sobie.
Ojej, jestem szczęśliwą żoną i mamą, może być?
Tak,
mamą może być. Dwójki małych chłopaczków, Rafała i Gabriela. O, tak.
No i wszystko jest jasne, Rafał i Gabriel. No tak.
Urodzeni na pewno we wrześniu, proszę księdza.
Nie, we wrześniu to mieliśmy ślub z mężem, a oni byli urodzeni no, w innym miesiącu, ale tak. Tak, tak, tak. Ślub 29, czyli wspomnienie archaniołów. Tak, tak, to się zgadza.
Wszystko planowo. No więc, kochani słuchacze moi, dziękuję ci, Karolinko, za przedstawienie się. Twój mąż gdzieś tam jest, może nam się odezwie czasami. Że się
Jak uśpi Gabriela,
to wtedy.
Może tu pomachać.
No tak, bo godzina jest rzeczywiście do snu, jak najbardziej dla dzieci. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl. Przypomnę, mieliśmy cykl Jezusowe Uczty. Przez kilka odcinków próbowaliśmy przyjrzeć się różnym ucztom, które są opisane w Ewangeliach. A dzisiaj zmieniamy testament i wchodzimy do Starego Testamentu. Przyglądać się chcemy, kochani słuchacze, postaci Dawida. Dawid, syn Jessego. Taki jest ten tytuł naszych audycji. Dawid, syn Jessego. Po prostu. I o tym Dawidzie, o którym coś gdzieś tam na pewno słyszeliśmy, na pewno coś tam się nam o uszy obiło, potrafimy powiedzieć, że walczył z Goliatem, potrafimy powiedzieć, że może był ścigany przez króla Saula, że popełnił grzech z Batrzebą, że był wielkim wodzem i porwał naród do boju. No, różne rzeczy możemy powiedzieć, a my chcemy to jakoś uporządkować i zacząć od początku. A dzisiaj właśnie pierwszy odcinek naszych dyskusji opartych na postaci Dawida, a mianowicie zajrzymy do 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Nie będziemy go czytać, bo jest dość długi, ale opowiem go pokrótce teraz, żebyśmy sobie uświadomili naszą sytuację. Tytuł tego rozdziału to Namaszczenie Dawida. Przypomnijmy sobie więc, jak doszło do tego, że Dawid został królem, chociaż jeszcze do koronacji było bardzo daleko i to jeszcze był czas, kiedy królem był zdecydowanie Saul, pierwszy król izraelski, zresztą nadany dość niechętnie przez Pana Boga, jeśli mogę tak powiedzieć. Pan Bóg nie chciał tego króla, ale bardzo Izraelici sobie poczytywali to za wielki zaszczyt, jeśli oni będą mieli króla, no to Pan mu powiedział, no dobrze, jak chcecie tego króla, to go będziecie mieli. Niestety Saul nie spełnił wymagań, które stawiał mu Bóg, sprzeniewierzył się swojej misji, swojemu byciu królem, I mamy rozdział 16, pierwszej księgi Samuela i tam Pan posyła Samuela, czyli proroka pańskiego, głównego bohatera tych dzisiejszych wydarzeń, o których będziemy mówili, i mówi: idź i namaść, weź olej, napełnij olejem twój róg i idź, posyłam cię do Jessego, między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel przestraszył się tej misji początkowo i powiedział: przecież Saul o tym usłyszy i mnie zabije. Jak ja mogę króla namaścić nowego, skoro on jest jeszcze tym królem? Ale Pan podpowiedział mu pewien podstęp, więc miał on zaprosić Jessego na ucztę ofiarną, a potem przy okazji tego zamieszania związanego z ucztą miał namaścić tego, którego Bóg jemu wskazał. Jeszcze Bóg mu nie mówi, kogo wskaże, i Samuel właściwie idzie w ciemno, bo nawet nie wie, kogo ma namaścić. Tak też się stało, udał się do Betlejem. Uwaga, właśnie namaszczenie odbyło się w Betlejem, to też ważne, znana nam z kolęd miejscowość i z Bożego Narodzenia, i to właśnie jest dom Betlejem, dom rodzinny Jessego i jego synów, między innymi też i Dawida. I pokrótce tak się też stało, namaszczenie się dokonało. Oczywiście najpierw synowie inni, starsi od Dawida, byli pokazywani przez Jessego i na końcu nawet Samuel się zapytał, czy to już wszyscy. Odpowiedział ojciec Jesse: nie, jeszcze jest najmniejszy, lecz on pasie owce. Na to prorok powiedział: sprowadź go tutaj. Przyprowadzono go, był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. I Pan mówił: to ten. Samuel więc bezzwłocznie namaścił Dawida na króla i od tego czasu Duch Pański opanował Dawida. Tyle historia. Bardzo piękna historia, a my skupimy się na kilku jej aspektach. Pierwsza rzecz, zajmijmy się dzisiaj Samuelem. Prorok Samuel, prorok. Dzisiaj mamy różnych proroków dużo, aż się boję używać trochę tego słowa, bo nie wszyscy są jakby godni tego tytułu. Oczywiście potrzeba nam proroków w takim ścisłym słowa znaczeniu, czyli takich ludzi, którzy będą nam wolę Pana Boga przekazywać, to co Pan Bóg by chciał. To jest misja jakby proroka zasadnicza. Być może dla was będzie coś, już wam oddaję głos, być może dla was będzie coś jeszcze bardziej ważnego w tym powołaniu proroka. Jednakże, czy dzisiaj są prorocy, czy są, po czym go poznać, po czym poznajecie, że ktoś naprawdę mówi Boże słowa? Czy macie jakieś kryteria, które sprawiają, że mówicie: tak, przez tego człowieka mówi Pan?
No ja tak sobie myślę, że ktoś, kogo nazywamy prorokiem, musi być przede wszystkim wiarygodny. To znaczy cechować się jakąś taką nieposzlakowaną opinią. Jeśli tutaj mówimy na przykład o Samuelu, to historia jego życia od samego początku pokazuje, że to był człowiek godny zaufania. Matka Samuela, Anna, z tego co pamiętam, ona nie mogła mieć dzieci, a druga żona jego ojca mogła mieć dzieci. I to był zawsze taki, no taki rys na tej historii kobiety w ówczesnych czasach, że nie mieć dzieci to była taka no trochę porażka, taki brak błogosławieństwa Pana Boga. I ona bardzo, bardzo to dziecko chciała mieć i prosiła Boga nieustająco o to. I Pan Bóg jej pobłogosławił. I ona po tym błogosławieństwie właśnie obiecała, że odda pierwsze swoje dziecko na służbę do Pana. I właśnie Samuel służył u Helego i pewnie wszyscy pamiętamy historię, kiedy Pan Bóg pierwszy raz powołuje Samuela, mówi: Samuelu, Samuelu, a Samuel idzie do Helego i pyta się, w czym może pomóc, i idzie kolejny raz. No i kapłan Heli mówi w końcu do Samuela: kiedy Pan Bóg kolejny raz cię zawoła, powiedz, mów Panie, bo sługa twój słucha. I tak Samuel uczynił. I Samuel od samego dzieciństwa uczył się tego, jak słuchać Pana Boga. Służył u kapłana, uczył się tego, co piękne, uczył się tego, co dobre od kapłana. Co ciekawe, kapłan Heli miał innych synów, którzy wcale dobrymi ludźmi nie byli. A tutaj Samuel wzrastał w wierze, wzrastał w służbie u Pana Boga i uczył się dobrych rzeczy.
Stąd więc nic dziwnego, że bez wahania wypełniał wolę Pana Boga, chociaż trochę miał tam wątpliwości, nie wiedział do końca, ale dopytał się i wszystko się w sposób absolutnie klarowny wykonywał. Więc ciekawa myśl, czyli prorok przygotowywał się też do tego dnia, o którym dzisiaj mówimy.
Tak, dokładnie tak. Właśnie tak mi się wydaje, że jeśli obecnie mielibyśmy kogoś nazywać prorokiem, to musielibyśmy chyba przyjrzeć się też trochę jego życiorysowi.
Czyli prześwietlić go trochę. Jak to, czy my mamy czas w ogóle i chęci poznawać czyjeś życie? Co jest prawdziwe? Czy mamy dane, czy te dane, które mamy, są zgodne z prawdą? Jak to zbadać?
Ja jeśli mogę, to w ogóle ja mam problem chyba, jak zaczęłam się zastanawiać nad prorokiem w dzisiejszych czasach, to mi to tak jakoś w ogóle nie pasuje, bo prorocy mi tak pasują do tego Starego Testamentu, bo oni też zapowiadali przyjście Mesjasza, a dzisiaj może nie tyle powiedziałbym prorok, co bardziej apostoł Chrystusa. Ktoś, kto głosi Pana Boga i tak jak ksiądz powiedział, że skąd poznać, że jakiś człowiek mówi słowa od Boga, no to jak ja widzę takiego Bożego człowieka, to nie myślę sobie o nim w kategoriach, że to jest jakiś prorok, tylko że jest blisko zaprzyjaźniony z Panem Bogiem i ma z nim jakąś tam dobrą relację i gdzieś tam sobie potrafi słowa Pana Boga jakoś tak przekazać swoimi słowami, ale nie wiem, byłabym daleka od nazywania kogoś takiego prorokiem. Wydaje mi się, że jeżeli nawet nie wiem, ktoś by samozwańczo mówił o sobie prorok w dzisiejszych czasach, to by nawet mnie to tak odrzucało, a wręcz, nie wiem, jakoś nie mogłabym chyba uwierzyć jakiemuś takim, ach, bo teraz też widziałam jakieś bezsensowne filmy i właśnie gdzieś tam było w Stanach Zjednoczonych, że tacy samozwańczy prorocy stawali na ulicy na jakichś skrzynkach i mówili, że słyszą głos Pana Boga. No to tak sobie wyobrażam proroka w dzisiejszych czasach, gdzie to jest raczej śmieszne i mało wiarygodne. A dziś wydaje mi się tak na moje, to ja bym bardziej szukała takich, no nie wiem, apostołów Chrystusa, gdzie już jesteśmy po Chrystusie, prawda? Ale to ja to tak czuję. No nie wiem, kto by musiał być taki naprawdę, kogo bym miała spotkać, żeby powiedziała o nim, że jest prorokiem.
Poczekaj, bo jeszcze mamy jedno kryterium bardzo ważne, które nam doszło w Kościele teraz, zwłaszcza w świetle różnych wydarzeń ostatnich, na przykład, już mówmy po imieniu, bo to są osoby publiczne, ojciec Pelanowski, ksiądz Natanek, a teraz ojciec Galus ze wspólnoty Miłości i Miłosierdzie. Tym kryterium jest posłuszeństwo Kościołowi. Mhm. No i to jest, potem, tak mówią fachowcy od życia wewnętrznego, potem poznać proroka, że jest posłuszny Kościołowi, bo inaczej to raczej, bo to jest piękne, było ostatnio takie w czytaniach, prawda, kilka razy w Dziejach Apostolskich, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. No i ksiądz Natanek mówi to samo. Ksiądz Natanek mówi do swoich ludzi, ja słucham Pana Boga, bardziej niż biskupów nawet. Ksiądz Galus mówi to samo. Ksiądz tam jeszcze inny jakiś też. To jest ich dramat, bo oni swoje słowa biorą za Boże, swoje jakieś przekonania o tym, że powinni być przed hierarchią, czy obok niej, czy w ogóle ta hierarchia się do niczego nie nadaje. No to są przynajmniej, tutaj też już jakaś lampa się jakaś ostrzegająca włącza.
Ale ksiądz, jeżeli mogę tylko bardzo krótko się wtrącić, swoje dwa grosze ksiądz powiedział właśnie o tym posłuszeństwie, ale posłuszeństwo może być wtedy, kiedy człowiek jest pokorny. A więc bez pokory nie ma posłuszeństwa.
I nie ma proroka, co?
I nie ma proroka.
No tak, co na to katecheza i teologia?
Nie wiem, ale mnie dzisiaj kilka rzeczy zastanowiło, kiedy tak przysłuchuję się Państwu. Pierwszy tekst, który został opowiedziany, tak, tam się pojawiają dwie ciekawe rzeczy, jeżeli już mamy zaczerpnąć ze źródła. Po pierwsze, zwróciło moją uwagę to, że Dawid nie uczestniczy w tym rytualnym oczyszczeniu i w złożeniu ofiary. Jego tam nie ma.
Nie ma.
Wszyscy są oczyszczeni, wszyscy składają ofiary, ale nie on. Mhm. Zatem Bóg wskazuje pierwszą taką wskazówkę, że prorok niekoniecznie właśnie musi być synem proroka, czy też być, czy mieć w tym życiorysie, o którym była mowa, zgadzam się, że jest ważny, ale że to proroctwo może się zacząć w bardzo nieoczekiwany sposób, ponieważ Bóg tego chce. I drugie kryterium, dwa zdania dalej, cytuję, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I to się czuje, kiedy słyszy się proroka, że on nie mówi właśnie, nie przedstawia własnych poglądów, to jest jakoś uchwytne. Jeśli nie od razu, to po czasie. Prorok nie jest więc człowiekiem nawiedzonym. Jeśli dzisiaj myślę o prorokach, to raczej o jakichś prorokach świeckich apokalips. Mamy teraz wielu znawców geopolitycznych wyrokujących, co się stanie po wojnie z Ukrainą, jak będzie wyglądała Europa, świat, człowiek, antropologia i kosmologia i wszystko. Więc mam wrażenie, że zeszło na ten teren świecki bardziej. Nasze proroctwa zostały spełnione i się spełniają. Mam tu na myśli proroctwo o zesłaniu Ducha Świętego i co będzie z nami czynił również w Kościele, a przez Kościół w świecie. No i tak od Dawida zaczęło się coś i od Samuela jest jakiś taki nowy akt antropologiczny, nie wiem jak to nazwać. Coś nowego się stało.
Coś nowego się dzieje. No tym bardziej, że z rodu Dawida pochodzi Jezus.
No i właśnie. Także to, co się stało, ten akt właśnie jest dlatego, że tak jak ksiądz powiedział, z tego rodu miał pochodzić Mesjasz.
Czy Pan Bóg dokładnie wiedział, kto ma być prorokiem, bo już wiedział, że Dawid będzie kiedyś tam praprzodkiem jego syna, który pojawi się z Maryi i
Betlejem? No to praprzodstwo też nie jest takie wprost, nie? Ale...
No tak, jeszcze nie. Te wydarzenia dwa, czyli pojawienie się na scenie jakby Dawida i pojawienie się Jezusa jako człowieka, dzieli 1000 lat. Bo jesteśmy mniej więcej historycznie w 1020 roku przed Chrystusem. Te wydarzenia, o których tu dzisiaj rozważamy. Dobrze, i ciekawe, że prorok się musi przygotować przez pokorę, przez wierność Panu, przez nauczanie się u innych, przez różne inne rzeczy, wierność Kościołowi, ale też myślę, że słuchać musi się to przygotować, żeby mieć dar rozeznania, bo zobaczcie, ile jeszcze ludzi trwa przy księdzu Natanku. Chociaż jest już suspendowany, jakby poza strukturami Kościoła, chociaż jeszcze w nich jest do końca, nie jest jeszcze całkowicie. Mimo tego, że oni nie są przygotowani, oni są cały czas za nim, murem stoją, daliby się pokroić. To jest cecha bardzo dziwna, że trudna. Chociaż z drugiej strony rozumiem tych ludzi, no bo mają człowieka, który mówi wreszcie prawdę. Białe jest białe, czarne jest czarne. Takich proroków dzisiaj trzeba, świat jest pełen wiadomości. Komórkę weźmiecie, internet, 30 wersji tej samej wiadomości. Nie wiadomo co, głowa puchnie, aż w końcu coś wybieramy i słuchamy tylko jednego komentatora, jednego nauczyciela, jednego, gdzieś tam mamy swoich ulubionych. Ja też mam swoich ulubionych, gdzie słucham na przykład komentarzy ewangelicznych codziennie tego samego księdza od roku na przykład. No i teraz pytanie takie, pytanie, to jest właściwie taki wymóg nawet dla nas, żebyśmy my też przygotowali się do rozeznania, czy żeby Duch Święty nam powiedział, że to jest ten prorok. Magda, mówisz, że mamy to w sobie, tak? Jakoś, że to jest nam dane, że potrafimy to tak naturalnie rozeznać.
To ten zmysł wiary, który mało jest z nas rozwijany wspólnotowo. Dlatego wspólnota jest też strażnikiem. To nie to, że tylko ja indywidualnie mam jakieś wyczucie i na przykład rozróżnię fałszerstwo czy właśnie człowieka nie mówiącego, nie będącego ustami Ducha Świętego, ale my też wspólnotowo mamy to robić. Jesteśmy do tego zdolni, do tego nas Duch Święty wyposaża. Nie korzystamy z tego, a fakt, że pojawiają się prorocy, którzy wypowiadają posłuszeństwo tej wspólnocie, no jest być może znakiem tego, że w naszej wspólnocie za mało jesteśmy wyraziści w związku z tym wobec prawdy Bożej.
Ojej, Karolinko, naprawdę jesteśmy mało wyraziści? Jak myślisz? Jako wspólnota? Jako chrześcijanie? Ludzie potrzebują biało-czarnego, a my jesteśmy tacy szarzy, tacy między.
No tak, w sumie też to tak odbieram chyba. Ostatnio byłam w kościele i ksiądz mówił na kazaniu, mówił i nagle, hej, proszę państwa, można się uśmiechnąć, wy tu nie przychodzicie za karę. I tak sobie faktycznie spojrzałam po tych ludziach i naprawdę jesteśmy taką szarą masą w tym kościele, tak jakby ktoś niewierzący tak spojrzał, no to nie przedstawiamy sobą za dużo radości Chrystusowej.
Tak. Ale spojrzysz na słuchaczy księdza Natanka, to samo. Poważne, skupione twarze.
No może i tak, ale no to my mamy coś prezentować teraz.
Ale to może jak wychodzimy z kościoła, się zaczynamy uśmiechać dopiero.
To trochę smutne, co nie?
Nie wiem. Może tacy jesteśmy.
No chyba coś takiego. No może to też jest takie trochę polskie.
Nie, my nie Hiszpani, my nie Włosi.
No tak, no.
Było, nie było.
Ale nie szkodzi czasem się trochę zaangażować emocjonalnie, nie wiem, chociażby w słuchanie. Postawa słuchająca też jest ważna. Jak ktoś jest cały czas taką amebą i ksiądz to widzi z ołtarza, a ksiądz no, pewnie patrzy na takich ludzi, którzy mają wyraz twarzy raczej niesłuchający, no to no wtedy to chyba nie wygląda dobrze. Nie jesteśmy wyraziści, tak? Tak myślę.
Stąd ci tak zwani prorocy, bo nie wiem, czy boję się trochę mówić, bo to są takie oceny. My nie lubimy oceniać teraz już chyba. Są tak zwani prorocy, wygrywają tym, że właśnie są bardzo wyraziści i przyciągają do siebie ludzi, którzy tej wyrazistości potrzebują.
Ale kto są... tak? Nazywa jakby, no nie wiem, no bo... Skąd ta nazwa prorok? Bo to może być nauczyciel, tak? No nie wiem.
Natalka, co tam?
Bardzo ciekawe jest to, co mówi Pismo Święte właśnie o Samuelu, jak został powołany na proroka. To właśnie na końcu trzeciego rozdziału jest napisane, że Samuel dorastał, a Pan był z nim i sprawiał, że wszystko, co powiedział, spełniało się. Tak wszyscy Izraelici od Dan do Beerszeby poznali, że Samuel jest wiarygodny jako prorok Pana. Więc jakby to chyba właśnie...
nauczaniu towarzyszą cuda.
Tak, powinniśmy w taki sposób chyba rozeznawać, kto jest prorokiem. W sensie, jeśli to, co mówi, jest prawdziwe albo spełnia się jakoś, to może to jest właśnie prorok.
Ale ja sobie, Natalko, ja sobie potrafię wyobrazić bez większego problemu nawet, bez większego wysiłku, ludzi, którzy właśnie tam, u tych tak zwanych proroków, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo Kościołowi, nawracają się, spowiadają się z całego życia. Potrafię sobie takie cuda wyobrazić, bez problemu, ty chyba też, każdy z nas. Tam się ludzie zmieniają życie swoje, rzucają alkohol, rzucają jakieś podwójne, niemoralne życie. Tam, właśnie tam, z tymi księżmi tam, z tymi tak zwanymi prorokami. No, ja wiem, że to nie jest efektem, a może i jest właśnie efektem jego kazania, jednego, drugiego, trzeciego. Może wreszcie ktoś powiedział wprost to, czego ludziom, ja często sam też odbieram, nie, często może nie, przepraszam. A bardzo rzadko, ale co jakiś czas odbieram takie wrażenie. Zresztą w Poznaniu też to było. Czemu ksiądz o tym nie mówi? Czemu ksiądz nie mówi o tym, że życie przed ślubem jest grzechem? Ale przecież pani, proszę pani, wszyscy wiedzą przecież. No ale jak ksiądz powie zambony, no ale przecież proszę pani, tych ludzi nie ma w kościele. No ale jak ksiądz powie zambony i tak to się tak kończyło wszystko takim... No ja byłem zrezygnowany, bo ludzie tęsknią, niektórzy, część ludzi tęskni do napomnień takich prorockich, bo często prorok nam się kojarzy, prawda, też w Starym Testamencie, z napominaniem.
Tylko to trzeba też... napominać z głową, bo zaraz wszyscy, ojej, dobrze dobierać słowa, teraz trzeba być bardzo ostrożnym na te słowa, a z drugiej strony, och, co, bo ludzie wyjdą z kościoła, ale to też nie chodzi o ilość, tylko o jakość tych ludzi teraz, no bo trochę się weryfikuje liczba ludzi w kościele i co, no dobrze, niech zostaną ci wierzący już. Ach, teraz zaczęłam jakiś nowy wątek, ale chodzi o to napominanie, wracając do napominania. No potem, jeżeli ksiądz ambony powie coś takiego zbyt wyrazistego albo zbyt uderzającego w jakieś grzechy, to potem ludzie teraz działają w taki sposób, że jest nagle wielkie zbulwersowanie tym, tak? I jak to działać? Jak taki ksiądz się ma w tym odnaleźć? Bo z jednej strony jedni wymagają mówić, napominać, a drudzy nagle uciekają, nie? No i no to jest problem księży, którzy muszą sobie odpowiedzieć właśnie, jaką rolę tutaj kaznodziei przybrać, tak?
No ale potrzebujecie napomnień, czy nie?
Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Nie muszę.
To wszyscy znają.
No tak.
No ale właśnie jedną z umiejętności proroka jest to, że ma być może ten dar przekazania na swoje czasy i metody, czasy, metody, język, który właśnie trafi, który sprawi, że w człowieku nie będą budzić się wątpliwości, ale będzie właśnie się rozjaśniać. I tutaj język dekalogu, Bóg też sformułował to, zobaczcie, negatywnie w pewnym sensie. No. Czyli powiedzenie nie jednak zostawia jakąś wolność postępowania. Tutaj prorocy też przecież mieli ukierunkować wolność narodu wybranego. Czyli odwrócić od bożków cudzych, czy najczęściej chyba chodziło tu o kult, a wrócić...
To i dzisiaj jest problem. Odwróć się od bożka pod tytułem praca kogoś. No, ale przecież to nie działa na zasadzie, że ja napomnę kogoś, ktoś stuli uszy, pokornie skłoni głowę. No tak, ma ksiądz rację, dobrze, ja z tego... No tak czasami jest, owszem, dzieje się tak, ale to bardzo rzadko, nie?
No, bo to jest długi proces.
Proces.
Gdzieś tam ziarno ktoś musi rzucić. Gdzieś tam musi wpaść to do głowy.
Ale napominać musimy po prostu. Rodzice też upominają, napominają swoje dzieci od młodości, ukierunkowują.
Niekoniecznie, Stasiu, są różne metody wychowania dzisiaj.
No to może proszę księdza, to apeluję, może właśnie powrócimy do 10 przykazań i przed każdą mszą świętą będziemy te 10 przykazań ludziom w kościele przypominać. Przed w imię Ojca i Syna, teraz przypomnimy sobie 10 przykazań Bożych. Może tego brakuje.
Ciekawa inicjatywa.
Ale właśnie tu mi wpadło, że rzeczywiście słowo klucz wychowanie, prorok też wychowuje. W takim razie no, rola rodziców w wychowaniu kolejnego pokolenia to też jest rola proroków.
No mamy Karolinę.
No właśnie, a mamy też to, co widziałam się na pielgrzymce, nieumiejętność, no to kolejny raz, prawda, jako nauczyciel widzę to codziennie.
A co się działo na tej pielgrzymce? To byłaś na pielgrzymce dzisiaj, bo słuchacze nie wiedzą o tym.
Tak, z moimi uczniami przyszłymi bierzmowanymi. Nie są wychowywani do duchowości, do żadnego życia duchowego na przykład. Wszystko jest absolutnie przeliczalne, materialne, a bazując na tym no, są tylko kary i nagrody. Troszkę tak jak prorok. No, jeżeli tego nie zrobicie, to...
Będzie kara.
Będzie kara, ale to ma być kara wychowawcza. I to raczej dzieci dzisiaj starają się wychowywać swoich rodziców na swoją modłę. No, jest jakaś lekka anarchia. Jest trochę zagubienie. Tej hierarchii wartości, ważności, kolejności. Może właśnie prorok ma tę hierarchię utrzymywać jakoś, pomóc.
No, ciekawe to się zapowiada tutaj nasze dyskutowanie, chociaż pewnie musimy przejść do następnego punktu. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Bo to są rzeczy, no właśnie, nie wiem, czy matczyny głos się tutaj odezwie jakiś.
Znaczy, no bo tu mamy do czynienia z zdaniem na temat bierzmowanych. Ja jestem, powiedzmy, początkującą mamą od 4 lat i jedynie co jest, mama prorok. No ciekawe w sumie.
No nie?
Nie wiem, jak mogę bardzo odpowiadać za duchowość moich dzieci, które są takie małe, jak starszy syn ma 4 lata. No to co? Śpiewamy sobie piosenki. Właśnie mamy...
Bo mama bardzo lubi śpiewać.
O Dawidzie też śpiewamy. I o Samsonie i różne takie. Mamy sobie małe Pismo Święte z obrazkami i już czytaliśmy o Samuelu, tak, to pamiętam, że jak czytaliśmy o Samuelu, no to ta bajeczka się głównie opiera na tym, że Pan Bóg przez 5 stron woła Samuela, jest Samuelu, Samuelu i potem mój starszy syn chodził i przy śniadaniu Samuelu, Samuelu, no więc nie wiem, może gdzieś to małe ziarno się w mojej główce zasiewa, ale jak to będzie dalej, no nie wiem, ja mam nadzieję, że dobrze i że jakoś będę starała się te moje dzieci wychowywać, no ale co ja mogę powiedzieć, co będzie za jakieś parę lat, jak oni do bierzmowania kiedyś pójdą. Modlę się codziennie o to, żeby jednak Pan Bóg był ważny w ich sercach i w ich życiu, no ale co będzie, no to zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia.
22:41, 28 maja 2022 roku. Dawid, syn Jessego. Nasza audycja rozpościera powoli skrzydła, rozwija się do lotu po to, by za chwilę już skończyć swój los. Pewnie do 23 mamy czas. Panie Stasiu, dyskusja jest taka, że chyba na razie piosenki nie włączymy. Ja Natalię bym poprosił, bo Natalia dzisiaj dużo nam bardzo ciekawych rzeczy powiedziała o wstępnych, o tym, co poprzedzało, jakie wydarzenia z życia Samuela poprzedzały tą dzisiejszą akcję. Ale ten dzisiejszy czas, żyjesz w mieście wielkim, dynamicznym, europejskim, wielokulturowym, wieloreligijnym też. Też wielu ateistów jest pewnie, też jakaś grupa jest tam. Gdzieś się tam stykasz, ocierasz, nie wiadomo co. Taki prorok dzisiaj, myślisz, jaki jest, czy jest potrzeba czasu dzisiaj, żeby był prorok? Ja wiem, że każdy czas powinien mieć swoich proroków, ale co do tych ludzi mówi, co przemówi? Czy człowiek, który mówi, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, czy właściwie nie ma sensu? Taki prorok, nie wiem, człowiek sam sobie jest chyba prorokiem. Czy to tak pesymistycznie można na to spojrzeć, czy trochę optymizmu może nam wlejesz?
Powiem szczerze, że sama nie wiem. Wydaje mi się, że my się trochę pogubiliśmy jakby w miłosierdziu Pana Boga, bo trochę...
W miłosierdziu?
Tak, bo pamiętam taki okres, że wszyscy zaczęli mówić bardzo dużo o tym, że Pan Bóg jest miłosierny i kocha wszystkich, niezależnie od niczego, że w zasadzie...
Od niczego.
No tak, no Pan Bóg rzeczywiście jest miłosierny, ale przestaliśmy używać tych napomnień. Przestaliśmy, to już poruszaliśmy wcześniej, 10 przykazań Bożych. Przestaliśmy w ogóle mówić, że są przykazania, że jest jakaś taka pewna droga, którą powinniśmy iść, kroczyć, tylko właśnie zwróciliśmy się tylko właśnie w kierunku tego nieograniczonego niczym miłosierdzia. I teraz wydaje mi się, że to jest taka broń trochę przeciwko nam, wśród tych ludzi, którzy wcale relacji z Panem Bogiem nie mają. Ty mnie nie oceniaj, bo Pan Bóg jest miłosierny i jak będę chciał, to Pan Bóg i tak otworzy dla mnie swoje serce. No, rzeczywiście z jednej strony tak jest, z drugiej strony my też mamy jakieś swoje zadania i prorocy w Starym Testamencie to pokazywali, właśnie mówili jasno, pójdziesz tutaj, to stanie się tak, pójdziesz tutaj, to stanie się tak. A my teraz mamy tak, no mówimy komuś, zrób tak, bo jak zrobisz inaczej, to będzie źle. A oni mówią, ale Pan Bóg i tak mnie do siebie przyciągnie.
No ale też tenże Pan Bóg już w Nowym Testamencie zostawił na przykład historię o miłosiernym ojcu i synach dwóch. I z czego ten jeden właśnie poszedł sobie tak wolną drogą tam, gdzie chciał, robił co chciał kompletnie. Może pamiętał o ojcu, może nie pamiętał, tego nie wiemy, ale w końcu, kiedy zdecydował się wrócić upodlony swoim życiem i brakiem pieniędzy, no to wtedy ojciec go rzeczywiście przyjął. Ale no, zawsze tu mówimy, no ale wrócił i się przyznał, i przeprosił. Więc to nie jest tak nic, takie za darmo. No i właśnie dlatego też przejdźmy płynnie do drugiego punktu naszej dzisiejszej dyskusji, który zapewne będzie ostatnim punktem. Bóg odrzucił króla Saula. To jest właśnie, dlaczego jest to namaszczenie? A to dlatego, że Pan Bóg już skończył kontrakt jakby z Saulem, tym pierwszym królem i powiedział, nie, Saul już nie będzie królem, już będzie inny król. I to powiedział też Samuelowi. To jest coś niezwykłego. Pan Bóg decyduje się na zmianę króla. Nie wiem, czy dojdziemy kiedyś, analizując Księgę Samuela, do tego, dlaczego Pan Bóg odrzucił Saula, ale chyba nie, no bo to nie jest z tematem związane, chociaż pośrednio jest. My mamy mówić o Dawidzie, dzisiaj tak mało o nim mówimy. Więc odrzucenie. Saul nie spełnił, był niewierny, król Saul był niewierny Bogu, Bóg go odrzucił.
To jest też ciekawe, właśnie ten sposób odrzucenia. Jest napisane, że tymczasem duch Pana odstąpił od Saula, a opętał go zły duch, którego zesłał Pan. No. Bardzo podoba mi się to zdanie. I w ogóle ten zły duch to choroba psychiczna Saula. To jest coś, co mnie nieustannie zadziwia w ogóle właśnie w tej księdze. No ale
skoro choroba, to Saul jest niewinny. Jak to patrzy?
Ale zesłana przez Pana jako konsekwencja jego czynów.
Jego czynów. Czy my wiemy, jakie to były czyny? Czy to były jakieś straszne czyny? Co on takiego zrobił, że został odrzucony? I w ogóle pytanie jest inne, bardziej do naszych czasów też. Czy Bóg może kogokolwiek odrzucić? Nieodwołalnie. Czy Pan Bóg może coś powiedzieć? Nie, ty nie wejdziesz do nieba. Nie, ty nie dostaniesz mojego błogosławieństwa. Nie pobłogosławię ci. Przepraszam, że tak mówię antropomorficznie, bo nie chciałbym tutaj za daleko zabrnąć, bo to może jest za daleko pytanie postawione. Ale my, tak jak powiedziałaś, Natalka, przed chwilą, jesteśmy dalecy od tego, żeby posądzać Pana Boga o jakiekolwiek odrzucenie. Nawet jeśli coś bardzo mocno zgrzeszymy, to i tak gdzieś tam mówimy sobie, część z nas przynajmniej, Bóg mnie przygarnie, Bóg mnie nie przestał kochać. Zresztą księża o tym mówią cały czas. Bóg cię nigdy nie przestanie kochać. Ale czy Bóg może odrzucić, tak jak odrzucił Saula? Czy to nie jest coś, co przynależy do Starego Testamentu tylko? Jeszcze wtedy nie znano ani Chrystusa, ani przypowieści, ani Ewangelii.
Znaczy, no nie wiem, bo rzeczywiście jesteśmy mocno przesiąknięci tym miłosierdziem i samo stwierdzenie, że Bóg kogoś ma teraz odrzucić, brzmi już tak...
Dreszcze dostajemy.
No właśnie. Wydaje mi się, może nie tyle, co Bóg odrzuca, co my sami jakby odrzucamy tą miłość Pana Boga, to sami jesteśmy... sami na siebie ten bat kręcimy, no bo to piekło jednak istnieje. To nie jest tak, że Pan Bóg jest taką otwartą bramą i wszyscy prosto do nieba, no bo wierzymy w to, wiemy to, że piekło też jest i tam jednak ludzie trafiają. I to według mnie to nie jest tak, że to Pan Bóg sobie teraz stoi i wybiera ty tak, ty nie, tylko no to jest konsekwencja naszych decyzji w życiu i tego, jak się zachowujemy. Ktoś, kto z premedytacją całe życie czyni zło, jakby ze świadomością tego, że to jest jednak niedobre i nie ma jakiegoś przebłysku, żeby jednak odwrócić się od tego, co robił całe życie i żeby się nawrócić, powiedzmy to już naszym językiem, no to może nie jest odrzucony przez Boga, tylko sam jest odrzucony przez własną decyzję czynienia zła.
Oj, słuchałaś, widzę niejednego proroka.
Nie wiem, czy proroka.
Może czytałaś proroków, słuchałaś. No bo widać, że skoro w ogóle mówisz o piekle, to jest w ogóle jakaś niesłychana rzecz dzisiaj w Kościele, o piekle mówić.
Znaczy, no dobrze, no bo już ustaliliśmy, no, że
nie dobrze, żyjemy dobrze, bardzo dobrze.
Ale no, ja jednak zakładam, ja jako ja subiektywnie mówię, że jednak ono jest. Ale to jest... co... A czy ja prorokiem jestem, to nie wiem, no nie wiem, może się mylę, ale tak zakładam.
Masz wierność, masz nauczanie Kościoła, katechizm jest tam czarno na białym napisane, że piekło istnieje. Ale w tym, no, rzadko chyba słyszymy o tym piekle, co? Ale ja o tym odrzuceniu. Chyba rzadko, nie wiem, czy w katechezie się to pojawia. Co dzieci na to właśnie, kiedy słyszą słowo piekło, małe dzieci, czy one jakoś reagują w ogóle na to? Czy pytają się, co to jest?
Znaczy, jeszcze trochę się boję, bo ja mam tak małe dzieci, że to jest jeszcze trochę za bardzo straszne.
No tak, czteroletnie.
Figurę, no bo mamy archaniołów, no to też mamy Michała Archanioła, który
depcze szatana, tak.
Tak, on depcze, mamy i figurkę, i ikonę, no i on depcze tego szatana takiego strasznego. I Rafał się mnie kiedyś pyta, mamo, ale kogo on depcze, ten anioł? No wiesz, to jest taki zły pan. I na razie było mi stać tylko na złego pana. Nie będę się wgłębiać raczej, ale no to jest całkiem straszne to piekło. No to myślę, że dzieci... Nie wiem, kiedy następuje taki moment, żeby to jakoś przekazać. No,
no i takie jeszcze ma być nie to umie. Piekło. Ma być straszne. Mamy się bać.
No, no to prawda, tylko że nie chcę z premedytacją jeszcze maluchów straszyć, tak? Kiedy są jeszcze takie nieświadome życiowo.
A dzieci katechezą objęte?
Tak, od pierwszej do czwartej klasy chętnie o tym rozmawiamy, nawet ze starszymi. kiedy pojawia się opowieść o grzechu pierworodnym i kto pierwszy upadł, no to wiadomo, że anioł. I może od z tego punktu zaczynamy rozmawiać o tym, jak dobry duch staje się złym z własnej woli. I wtedy nie potrzebujemy już go obudowywać kulturowo w tego kozła, tak, no bo to kozioł jest po prostu symbol nieczystości, który ma rogi i kopyta i tak dalej, ale że jest to ktoś, kto był z gruntu dobry, ale wybrał odrzucenie Boga. I tutaj właśnie cofnęłam się do 15 rozdziału, to jest naprawdę pięknie opisane z Saulem, kiedy nie postępuje z Amalekitami tak, jak chciał Bóg i żałuje tego, mówi do Samuela, że strasznie żałuje, choć pożałuj ze mną, żebym mógł Bogu przedstawić to, że chce się nawrócić. On mówi, nie, już jest za późno, już jest już klątwa na tobie. Czyli to musiało być bardzo poważne. I zawsze dzieciom zaznaczam, że to nie to, że ten anioł popełnił jakikolwiek grzech, tylko to było na zawsze całkowite odrzucenie. I teraz on żyje w tym swoim takim świecie i to piekło też już wtedy inaczej jest rozumiane.
No tak, że czy stać człowieka, czy człowiek ma taką moc odrzucić na zawsze? To słowo na zawsze tutaj jest kluczowe, bo sądzimy, że w najbardziej zatwardziałym grzeszniku kiedyś coś się może obudzić i to na zawsze przestanie być na zawsze, tylko jest na dłuższą chwilę, ale kiedyś on się powie, nie, nie, ja tego nie chcę.
No to tak, jak u prawosławnych i tak jest ta opinia teologiczna o pokatastazie, że nawet szatan będzie zbawiony, być może, że Bóg obejmie go pośmiertnie, po końcu świata, tym płaszczem miłosierdzia okryje absolutnie wszystkich i że piekło nie będzie wieczne w związku z tym, że ono kiedyś też opustoszeje. To też ojciec Hryniewicz, właśnie minęła druga rocznica jego odejścia i śmierci. I on nie to, że w to wierzył, ale on często to przypominał, że nawet w naszej teologii katolickiej zasadnicze twierdzenia są ważne, ale że całe chrześcijaństwo oddycha taką mądrością Bożą, mając takie różne inspiracje i one się wcale nie muszą wykluczać. Nie są sobie przeciwstawne i to jest uproszczenie, jeśli się tak czyni. Także no to trzeba zaglądać tu i ówdzie i ta, nagle ta odpowiedź, bo my mamy rzeczywiście taką wytyczoną ścieżkę myślową. Szlak myślowy. A dzisiaj właśnie to czytanie, które jest przywołane, mówi, że Bóg nie patrzy tak jak my. My nie mamy co, mamy mówić prawdę, którą nam przekazał Jezus, że jedni pójdą na lewo, drudzy na prawo. Na wieczne, czy używa słowa wieczne potępienie Pan Jezus?
Nie. No, czy jednoznacznie wynika z tej przypowieści o tych dwóch na lewo i na prawo, tych dwóch rzędach ludzi, że to, no ci, co pójdą do królestwa piekła i ciemności, to będą tam na zawsze już.
Tak, tylko że to jest zaczerpnięcie z apokaliptyki żydowskiej, tak? Bo Pan Jezus mówi do Żydów w tym momencie też. Więc to są obrazy, które są zrozumiałe dla słuchacza.
Możliwe.
Więc to trzeba by się było biblisty tak jeszcze dopytać. I nagle jak wchodziłem w głąb zagadnienia, okazuje się, że właśnie, że to czarno-białe jest, ale nie tam, gdzie my myślimy. I prorocy dają klucz, żeby to trochę zbliżyć się.
Tak, czyli wrócę do tej Ewangelii, mam już przed sobą ten zwrot Jezusa, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom.
Ogień czyli wieczny.
No wieczny, czyli taki już totalny, zupełny. No dobrze, ale my też z drugiej strony mamy proroków i właśnie chyba takim jest ojciec Pelanowski, chociaż długo już go nie słuchałem. Dla mnie bardzo nieszczęśliwy człowiek. Szkoda mi bardzo, bo czytałem go Zawzięcie kiedyś. To on właśnie ciągle skupia się tylko i wyłącznie właściwie jego nauczanie na tym piekle, na tym potępieniu, na tym, że musimy uważać, że bardzo wielu ludzi będzie cierpiało z powodu swoich grzechów, jeśli się nie odwrócą, nie nawrócą. Tylko o tym właściwie nie. Tam właściwie mało przebija się z tych jego mów. Przebijało, nie wiem jak teraz jest, taka nadzieja. Nie ma tam nadziei. Myślę, że prorok dzisiaj to taki człowiek, który niesie też nadzieję drugim. Ale nie taką tanią, taką z targu za 2 złote, tylko taką naprawdę głęboką. 22:56. Panie Stanisławie, gdyby ktoś chciał nam coś napisać, co musi zrobić?
Bardzo prosto. Na styku @radiodroga.net lub na zatelefonować +43 677 627 4587 albo też na stronę formularza. Na stronie naszego radia możemy to odczytać następnym razem.
Dobrze. Czyli co, skończmy tą dzisiejszą dyskusję takim pytaniem dość otwartym, trudnym jednocześnie. Czy miłość przebaczająca, miłość Pana Boga, której sami doświadczamy po wielokroć, a ja sam też widzę, i sam też pewnie widzicie, jak ona zmienia ludzi innych, jak oni ją otrzymują, czy to jest, ta miłość sięga dalej niż ludzkie podłości? Pewnie wszyscy powiemy, że tak. Jest większa niż grzech. Ale czy jest jakieś ale? Czy to odrzucenie króla Saula nie daje nam jednak do pomyślenia czegoś prostego? Mianowicie, jeśli ja zawalę, jeśli ja na przykład jako ksiądz zrobię coś okropnego, coś, nie wiem, opuszczę szeregi kapłańskie albo cokolwiek innego zrobię, poważnego, dużego, zgorszę ludzi, powiedzmy. Czy to nie jest tak, że to już jest jakiś koniec? Czy mam jednak, mogę mieć nadzieję, że jest jakiś plan B i ja tam z tego planu B skorzystam, skruszę się, wrócę, przeproszę, nie wiem, ukajam się publicznie, cokolwiek zrobię. Czy macie takie patrzenie? Czy to jest jakiś problem dzisiaj?
Przy księdze to zależy, czy ksiądz to uczynił świadomie, czy nieświadomie. Ja bym tak to widział, że jeżeli świadomie ksiądz uczynił, no to trzeba rzeczywiście się, ksiądz jakby potem dojdzie do tego, że no to zło, jakieś co popełniłem, chcę za to zło wynagrodzić, to oczywiście czyni ksiądz tą pokutę, ale jeżeli na przykład ksiądz nieświadomie coś uczynił, dopiero po pewnym czasie, aha, to było złe.
No tak. Nawet arcybiskup Paryża dostał dymisję niedawno od papieża w związku z tym, że został oskarżony o coś, co nie zaszło w ogóle. Tak mi mój kolega serdeczny z Francji mówił. To jest też niesamowita historia z tym Paryżem. Już jest nowy arcybiskup w tej chwili, tak, od niedawna. Ale to, co przeżył ten paryski arcybiskup do niedawna, Au Petit chyba się nazywał, no to też jest jakieś przedziwne. To on mówi, że to jest takie doświadczenie prześladowania jego. Nie? Nic nie zrobił tego, co mu zarzucano, a musiał odejść. Tak bardzo mocno opinia publiczna, która też jest w pewnym sensie prorokiem dzisiaj, bo opinia publiczna feruje wyroki, opinia publiczna decyduje, kto jest okej, kto jest w porządku, a kto nie jest. Nie wiem, czy poddaliście się kiedyś takiej opinii publicznej? Takiej ogólnej, właśnie nie chodzi o to, że jakiś konkretny człowiek z imienia, nazwiska, tylko tak się mówi w internecie, tak nam przekazują, więc my tak też to robimy. Czy się nie słucha dzisiaj bardziej częściej tego wszystkiego, co do nas dochodzi z zewnątrz?
No my w ogóle chyba lubimy sobie wyrabiać swoje zdanie na każdy możliwy temat.
Nie, naprawdę?
No to chyba taka trochę jest nasza polskość. Jesteśmy specjalistami od wszystkiego. Więc jeśli mówimy o księżach, to tym bardziej. Już wiemy, który jest dobry, który zły, który jest zbyt słuszny, a który zbyt mało.
No ale tutaj akurat słuchasz bardziej swojego rozumu niż jakichś podpowiedzi z internetu. Chyba nie wchodzisz na czat i pytasz, a co sądzisz o księdzu X? Co sądzicie o księdzu X?
Ale to bardzo, bardzo łatwo zobaczyć opinie różnych ludzi. Komentarze na różnych forach są zawsze włączone. Można zobaczyć liczbę lajków pod różnymi postami, można zobaczyć złe, zdenerwowane minki pod jakimiś kazaniami czy homiliami księży zamieszczonymi w internecie. No, bardzo łatwo wyrobić sobie opinię.
Mm-hmm. Coś jeśli takiego.
Można, ja wrócić jeszcze do tego pierwszego pytania, że ta historia i Helego dzisiaj przywołana i Saula, i Dawida później przecież też, czy kogoś współczesnego z nas, pokazuje nie tylko wolność człowieka wobec Boga, ale przede wszystkim wolność Boga wobec człowieka. Jest absolutnym suwerenem. Jeżeli Bóg odczytał w sercu człowieka, że jego zdrada poszła za daleko, no to sam jakby poprowadzi go, no nie wiem właśnie ku czemu. Czy drogą przebaczenia, czy jednak drogą, no już wybrałeś, to niech się dokona.
Tak. Czyli, no to cóż, kochani, to tym słowem może zakończmy na dzisiaj. Dziękujemy za dziś. Życzymy wam błogosławionej nocy. Życzymy wam najlepszych snów. Dobrej jeszcze soboty i niedzieli. Bardzo dziękuję za audycję dzisiejszą. Panu Stasiowi za gościnę na łamach Radia Droga. Natalce również za to, że przygotowała transmisję. Gościom, współgospodarzom, że zdecydowali się z nami uczestniczyć. Słyszymy się w czerwcu, trzecią sobotę czerwca. Ciąg dalszy, bo coś nawet dzisiaj nie skończyli tego. To będzie 18 czerwca o godzinie 22:00. Jeśli pan Stasiu będzie taki dobry, to nas wpuści. Czy jeszcze ostatnie słowo dla każdego z was? Dla każdej z was. Pani Staś też może oczywiście coś powiedzieć. Jakieś podsumowanie, jedna myśl. Chcecie być prorokami dzisiaj dla tych czasów dzisiejszych? Takim na własną skalę, takimi na własne tutaj, własnym podwórku?
Ja bym chciała być apostołem.
Ty chciała być apostołem nawet. Dobra. Dzięki, Karolinko. Dobrej nocy ci życzymy. Pozdrów.
Dobrej nocy.
Z Bogiem. Natalko?
Jeśli to bycie prorokiem miałoby się wiązać z tym, że jakby mamy szczególny dar do rozpoznania woli Bożej, to byłoby super być prorokiem.
To jest takie, podobno mówią specjaliści, prawda, bo ci, którzy rzeczywiście w tym zasmakowali. Wola Boża. Ojciec Krzysztof Pałysz, dominikanin, polecam, jeśli mogę tutaj wieczorem robić taką kryptoreklamę, a chyba mogę już, bo 23:03. Bardzo właśnie mówi, że to jest takie smaczne, ta wola Boża. To jest coś najszczęśliwszego, co może człowieka spotkać. Dopiero wtedy człowiek w pełni oddycha, w pełni żyje i tak dalej, w pełni jest sobą. Jak spróbuję przynajmniej odrobinę tą wolą żyć. Tak na marginesie. Dziękuję ci. Jeśli mamy być po to prorokami, to bardzo proszę. Bez względu na koszty nawet, jakie mogą nas spotkać. Madziu? Coś jeszcze na koniec?
Chcieć, a być prorokiem to dwie różne rzeczy.
Chcieć, a być. Nie,
lepiej nie chcieć, a być.
Niż
jak
być,
Jonasz.
Nie chcieć.
Nie być de facto.
No tak. A w sumie de facto właśnie, a propos de facto, no to przecież jest tak, że mamy tą prorocką misję, gdzieś tam się przypomina przy chrzcie, prawda? Że czy Wielką Sobotę się przypomina? Prorocka misja przynależy do nas, chrześcijan, jak psu kość się należy, za przeproszeniem. Więc nie robisz łaski Panu Bogu, że mówisz o Nim, czy świadczysz o Nim, czy w jakikolwiek sposób czynami swoimi nawet miłosierdzie czynisz, bo jesteś Jego apostołem czy uczniem. Nie jest łaska, to jest po prostu Twój obowiązek. I Radio Droga ten obowiązek, myślę, że pięknie spełnia. Za co Panu Stasiowi też niech będą dzięki, że się dał Duchowi Świętemu prowadzić i jest tyle godzin, już tyle niezliczone ilości audycji już wyprodukował i wytransmitował. Bardzo wam dziękuję, kochani, za ten dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję. Ja się kłaniam nisko, serdecznie. Do usłyszenia. Ksiądz Maciej Gawlik. Pozdrawiam moich też wiedeńskich słuchaczy.
Proszę księdza, to na koniec prosimy o błogosławieństwo, ale jeszcze bardzo krótko. Najpierw prorok, najpierw dobra postawa, świadectwo życia, czyn i dopiero proroctwo.
Mm-hmm. Dosłowne.
Dosłowne.
Czyli najpierw czyn przed słowem.
Oczywiście. Jak cię widzą, tak cię piszą.
A jak będzie słowo, a potem czyn, to co?
No to musi dużo nadrabiać.
Królowo proroków, módl się za nami. To
módl się za nami. Praca. Duchu Święty, ześlij nam siebie, żebyśmy Tobą ucieszeni mogli rzeczywiście iść w ten świat. Przyjmijcie błogosławieństwo na cały ten dzień jeszcze dzisiejszy, bo jeszcze 54 minuty tego dnia nam zostały. Wielki czas, piękny czas. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi, strzeże, prowadzi, umacnia i daje natchnienia. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy Lubań, rodziców. Magda, proszę pozdrowić księdza Macieja i współbraci w Krakowie.